Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 22 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie ksiądz profesor Sławomir Nowosad, prorektor KUL-u. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o dzisiejszym stanie uczelni oraz o wyzwaniach procesu bolońskiego. Wcześniej wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Relator Generalny Synodu Biskupów wraz z sekretarzami specjalnymi i relatorami 10 grup językowych pracuje dziś nad uzupełnieniem schematu propozycji poprawkami wniesionymi przez uczestników obrad. Tekst zostanie jutro podany w auli synodalnej głosowaniu ojców, którego wynikiem będzie ostateczna wersja propozycji. Natomiast dzisiejszy popołudniowy program obejmuje sesję ogólną w obecności papieża z prezentacją orędzia końcowego i głosowaniem nad jego przyjęciem oraz wyborami do Rady Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Wspólne chrześcijańskie korzenie naszego kontynentu leżą u podstaw integracji Słowenii z Unią Europejską. Wskazał na to papież, przyjmując nową ambasador tego kraju przy Watykanie. Maja Maria Lovrencic Svetek złożyła dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI zwrócił przy tej okazji uwagę, że wartości ewangeliczne zawsze umacniają tożsamość i ubogacają kulturę narodu. Przypomniał, że pierwsze świadectwa języka i literatury słoweńskiej to rękopisy modlitw oraz innych tekstów religijnych. Chrześcijańskie dziedzictwo wspierało Słoweńców w drodze do niepodległości po upadku reżimu komunistycznego. W tym trudnym okresie stolica apostolska była narodowi słoweńskiemu szczególnie bliska. Ojciec Święty życzył, by w kontekście wzajemnych dobrych relacji znalazły rozwiązanie problemy między Kościołem a państwem, jakie pozostały tam jeszcze po podpisaniu porozumienia konkordatowego przed 9 laty. Podkreślił przy tym stałe zaangażowanie Stolicy Świętej na rzecz godności i praw każdego człowieka i narodu.
Nowa przedstawicielka Słowenii przy Watykanie, Maja Maria Lovrencic Svetek, ma 61 lat. Od 1973 roku pracuje w służbie dyplomatycznej, najpierw jugosłowiańskiej, a później słoweńskiej. W ostatnich latach reprezentowała swój kraj w Słowacji. 40-lecia kariery dyplomatycznej ma też za sobą nowy ambasador Portugalii przy Stolicy Apostolskiej, 63-letni Manuel Tomás Fernández Pereira. Wcześniej pełnił tę samą funkcję w Republice Południowej Afryki, Lesoto i Botswanie.
Przyjmując nowego ambasadora Portugalii, papież nawiązał do swej majowej wizyty w tym kraju i do dobrego przyjęcia, z jakim spotkały się tam jego słowa. Zaznaczył, że ma to również znaczenie społeczne. Tam, gdzie społeczeństwo wzrasta i ludzie umacniają się w dobru dzięki orędziu wiary, zyskuje na tym życie społeczne, a obywatele są bardziej gotowi służyć dobru wspólnemu. Benedykt XVI przypomniał ciągłe zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w służbie pełnemu rozwojowi człowieka i narodów. Podkreślił, że wszyscy winni być przekonani, iż przeszkody w tym rozwoju nie są tylko natury ekonomicznej. Zależy on od głębszych wartości moralnych i duchowych, które decydują o postawie człowieka względem siebie samego, innych ludzi i całego stworzenia. Kiedy Kościół w Portugalii wpaja świadomość, że wartości te winny inspirować życie publiczne i osobiste, nie czyni tego ze względu na ambicje polityczne, ale pełniąc swą misję powierzoną mu przez Chrystusa. Kościół zachęca wiernych, by w pełni podejmowali obywatelską odpowiedzialność i wraz z innymi rodakami przyczyniali się do dobra wspólnego. Lojalna, połączona z wzajemnym szacunkiem współpraca Kościoła i władz cywilnych może tylko przynieść pożytek portugalskiemu społeczeństwu, dodał Ojciec Święty.
Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, co stanowi granicę wszelkiej władzy politycznej nad nim, a zarazem rację jej istnienia. Zapominanie o tym staje u podstaw niesprawiedliwości i totalitaryzmu, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z nowym ambasadorem Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej. Luis Dositero La Torre Tapia złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające. W skierowanym doń przesłaniu Ojciec Święty wyraził uznanie dla wysiłków ekwadorskich władz na rzecz umocnienia demokracji i państwa prawa oraz rozwoju kraju. Zapewnił o gotowości Kościoła do współpracy z państwem na tym polu.
Tak jak w innych przesłaniach do latynoamerykańskich dyplomatów, Ojciec Święty przypomniał o potrzebie zapewnienia ochrony ludzkiemu życiu od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzinie, wolności słowa i wyznania oraz innym swobodom obywatelskim. Szczególnym wyzwaniem dla instytucji państwa jest bezrobocie, przemoc, bezkarność, analfabetyzm i korupcja. Papież poświęcił szczególnie wiele miejsca edukacji. Nawiązał przy tym do przygotowywanej w Ekwadorze kompleksowej reformy szkolnictwa, przypominając zarazem o zasługach Kościoła na polu wychowawczym. Benedykt XVI zaznaczył, że szkoły wszystkich szczebli nie powinny być jedynie instytucjami ograniczonymi do przekazu użytecznych informacji, ale ośrodkami ugruntowywania w wychowankach miłości i prawdy oraz czynienia z nich odpowiedzialnych obywateli. Istotną rzeczą jest tu współpraca z rodzicami, którzy mają prawo wychowywać swoje dzieci w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami religijnymi i etycznymi.
Nowy ambasador Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej, Luis Dositeo Latorre-Tapia, ma 75 lat. Zawodu nauczyciel przez wiele lat zajmował się przedsiębiorczością. Ukończywszy zaocznie kurs teologii, działał ostatnio duszpastersko w jednej z parafii w Guayaquil. Słowa z Ewangelii Świętego Łukasza: Jezus przybliżył się i szedł z nimi, to hasło trwającego w Bangkoku Kongresu Duszpasterstwa Dróg i Ulic dla Azji i Oceanii. Został on zorganizowany w stolicy Tajlandii przez Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących przy współpracy z Federacją Azjatyckich Konferencji Episkopatów. Biorą w nim udział przedstawiciele 18 krajów Azji i Oceanii.
Moim gościem jest ksiądz profesor Sławomir Nowosad, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Znajdujemy się na początku roku akademickiego, czas uroczystych inauguracji. Co należy powiedzieć na ten temat o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim?
KUL powstał zaraz po I wojnie światowej, w 1918 roku. I z Bożą pomocą przetrwaliśmy różne trudne czasy i dzisiaj próbujemy sobie poradzić także, kiedy nowe wyzwania przed nami. A to widać także wtedy, kiedy na przykład dochodzi do nowej rekrutacji. To taki gorący czas dla uczelni każdej, dla nas także. I można powiedzieć z dumą i wdzięcznością Panu Bogu, przyjęliśmy w tym roku na pierwszy rok studiów, na wszystkie kierunki studiów, około 5000 studentów. To nieco więcej niż rok temu. Co cieszy tym bardziej, że nie tylko w Polsce, ale wszędzie mamy problem demograficzny. Jest bardzo wiele uczelni poza tym w Polsce. Dlatego bardzo cieszymy się z tego, że mamy tylu nowych studentów i że w sumie mamy prawie 20000 studentów. Jesteśmy uczelnią, która służy jak najlepiej. Staramy się, jak to mamy zapisane, Deo et Patriae, Bogu i Ojczyźnie. Mamy coraz więcej studentów także z zagranicy, zwłaszcza ze wschodu, z byłych krajów komunistycznych. Ale też rozwijamy bardzo naszą współpracę ze światem w ogóle i na forum współpracy Uniwersytetów Katolickich w ramach Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich czy Europejskiej Federacji, a także z innymi uczelniami. W tym sensie jest za co Bogu dziękować, ale też rozumiemy, że przed nami nowe wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o to, co ostatnio jest ważne w świecie uniwersyteckim, o jakość kształcenia.
No właśnie, ksiądz profesor jest członkiem Rady Naukowej AWEPRO, czyli Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych. Na czym polega działalność tego ciała, tej instytucji? Jest to rzecz nowa.
To bardzo nowa rzecz, tak. AWEPRO to jest agencja powołana przez Ojca Świętego przed kilkoma laty, a w tym roku Ojciec Święty mianował i powołał do istnienia komitet naukowy tejże agencji, do którego też powołał mnie jako prorektora KUL-u. Ta agencja i komitet naukowy ma służyć działaniu, które będzie zobligowane, będzie skoncentrowane na weryfikacji jakości kształcenia na wszystkich uczelniach kościelnych, które mamy. Takich uczelni na przykład w Europie samej mamy aż 181 i komitet naukowy ma pomóc agencji w prowadzeniu analizy jakości obecnej, ale także wspieraniu, żeby ta jakość kształcenia była jak najlepsza. To wszystko bierze się z tego, że Stolica Święta przystąpiła do tak zwanego procesu bolońskiego, który zmierza ku temu, ażeby w większym stopniu zharmonizować kształt studiów na uczelniach wyższych, na uniwersytetach w całej Europie. A to dlatego, że z kolei dzisiaj, gdzie tak łatwo jest to przemieszczanie się, granic nie ma i tak dalej, zarówno profesorowie, kadra, jak i zwłaszcza studenci mogą w większym stopniu odbywać część swoich studiów w różnych miejscach Europy. W związku z tym trzeba było dokonać pewnej harmonizacji kształtu studiów. Ponieważ z drugiej strony następuje zjawisko upowszechnienia się studiów na poziomie wyższym, coraz więcej młodych ludzi studiuje i co cieszy oczywiście, zarazem wtedy zawsze trzeba więcej troski o jakość kształcenia. I dlatego tak zwany proces boloński obliguje między innymi wszystkie państwa, które przystąpiły do tego procesu, a więc także Stolicę Świętą, do tego, żeby położyć większy nacisk na jakość kształcenia na uczelniach kościelnych. I Stolica Święta do tego się przygotowuje, zwłaszcza ta agencja, z pomocą naszego Komitetu Naukowego. I taki proces analizy jakości kształcenia i wspierania tej jakości, podnoszenia tej jakości, zacznie się prawdopodobnie już w przyszłym roku. I będzie obejmował wszystkie uczelnie wielkie, uniwersytety, takie jak uczelnie tutaj w Rzymie, czy nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jak i poszczególne wydziały teologii katolickiej, które są na przykład także w Polsce na wielu uczelniach państwowych.
Jaką formę ten monitoring może przyjąć?
To będzie miało kształt analogiczny do innych tego typu procesów. Mianowicie będzie przygotowany specjalny kwestionariusz tutaj przez Agencję Stolicy Świętej i ten kwestionariusz będzie przesyłany do wszystkich uczelni cyklicznie. Uczelnie będą się przygotowywały, będą przygotowywały sprawozdania ze swojej działalności i tej troski o jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych, co następnie będzie odsyłane do agencji, będzie analizowane i wtedy grupa ekspertów będzie odwiedzała każdą taką jednostkę, taki uniwersytet czy wydział, żeby analizować, czy wszystko ma się dobrze, czy dobrze to wygląda i czy są podejmowane działania, żeby o tę jakość dbać bardziej, bo to nam bardzo na tym zależy i Kościołowi oczywiście zależy, ale także w ogóle światu akademickiemu, uniwersytetom.
Rozumiem, że tego typu monitoring i tego typu ocena jakości nie wiąże się bezpośrednio z ewentualnym cofnięciem akredytacji tak zwanej uczelnianej.
Nie wiąże się, oczywiście tak. Tę akredytację prowadzi jak zawsze Kongregacja Wychowania Katolickiego, natomiast agencja AWEPRO służy przede wszystkim temu, żeby przyjrzeć się z pomocą także ekspertów zewnętrznych z różnych krajów pochodzących temu, jak troska o jakość przebiega na danej uczelni, i żeby pomóc, wesprzeć tę uczelnię, żeby było lepiej, bo zawsze może być trochę lepiej, ale to nie będzie miało żadnego przełożenia na akredytację, więc to nie będzie skutkowało żadnymi aktami prawnymi. Natomiast ma służyć jakości. Jeśli tak, no to oczywiście myślę, że trzeba spodziewać się tego i że to będzie dobrze służyć i że dzięki temu uczelnie rzeczywiście właśnie z pomocą międzynarodową, Stolica Święta jest tu w szczególnej pozycji, bo ma uczelnie. Jak wiemy, Kościół prowadzi uczelnie kościelne na całym świecie, także w Europie, w bardzo wielu krajach. To będzie służyło tylko temu, żeby było lepiej, żeby także studenci, ale także i kadra profesorska znajdowali się w środowiskach, gdzie będą mogli się rzeczywiście rozwijać, dojrzewać i intelektualnie. To przede wszystkim po to jest uniwersytet, ale też jak zawsze mówimy, jak Benedykt XVI to podkreśla, idzie nam zawsze na uczelniach kościelnych o formację integralną, żeby cały człowiek dorastał, także w wymiarze swego powołania do wieczności. To jest przecież jakoś wpisane w nasze chrześcijańskie rozumienie życia człowieka, jego powołania. A dojrzewanie, czy studia, czy rozwój intelektualny jest jakimś elementem, powinien być elementem całego, czy całościowego, jak mówimy, integralnego dorastania człowieka, do pełni człowieczeństwa tu na ziemi, a kiedyś ku niebu.
Kościół był od zawsze praktycznie promotorem nauczania, promotorem wychowania, kształcenia, także w wymiarze szkół wyższych, uniwersytetów. Obecnie te uczelnie kościelne wydaje się, że właśnie będą podlegały jakby dwojakiemu monitoringowi, temu krajowemu i temu kościelnemu. Czy jest to, można powiedzieć, jakieś większe zobligowanie tych uczelni do dbania o jakość kształcenia?
Tak się wydaje, że jeśli będziemy mieli tego typu sytuacje, a takie uczelnie kościelne rzeczywiście mają, że z jednej strony jako legalnie działające w danym kraju, na przykład KUL w Polsce, podlega ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach tak zwanej Państwowej Komisji Akredytacyjnej, to jest potrzebne i ważne, a zarazem, jeśli mamy tego typu też działanie i wsparcie ze strony Stolicy Świętej Kościoła, to myślimy, że to tylko dobrze, bo to zawsze ważne, o czym sobie uświadamiamy też, że uczelnia katolicka, Uniwersytet Katolicki z jednej strony musi się starać, żeby zawsze być dobrym, jak najlepszym uniwersytetem, tak jak inne uczelnie niekatolickie, a zarazem chcemy zawsze zachować tę naszą tożsamość katolicką, prawda? I zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej i to prowadzenie badań w duchu dialogu między rozumem a wiarą. To może warto wspomnieć także i to, że przecież w tym roku mija dokładnie 20. rocznica, odkąd Jan Paweł II dał nam ważną i cenną konstytucję Ex Corde Ecclesiae właśnie dla uniwersytetów katolickich, by pamiętały, że ich misja wpisana jest w samo serce Kościoła, a więc jest także misją, która wpisuje się w ewangelizację. A zarazem musi to być uczelnia, musi to być instytucja, szkoła wyższa, która będzie jak najlepszy sposób prowadzić nauczanie i badania naukowe, żeby młodzi ludzie, którzy przychodzą, byli także profesjonalnie przygotowani do życia w dzisiejszym świecie.
Dzisiaj słyszy się dość powszechne narzekanie, zwłaszcza w Polsce, ale sądzę, że nie tylko, na właśnie jakość tych nowych magistrów, którzy wchodzą w życie profesjonalne, w życie zawodowe, w ogóle w życie, a często ich doświadczenie takiej pracy naukowej sprowadza się do słynnego kopiuj i wklej. Czy problem na przykład na podstawie doświadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest rzeczywiście jakoś weryfikowalny, czy jest to może takie dziennikarskie narzekanie?
To pewnie wszyscy wiemy, szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzi w ostatnich kilkunastu latach od zmiany ustrojowej bardzo poważną transformację. Mamy po raz pierwszy w Polsce możliwość powstawania, zakładania i prowadzenia szkolnictwa wyższego prywatnego. Więc obok szkół tradycyjnych, uniwersytetów, które zawsze były państwowych, czy KUL-u, który jest tutaj wyjątkiem, jest także bardzo dużo, bo aż kilkaset szkół wyższych rzeczywiście, ostatnio powołanych, gdzie niewątpliwie trzeba więcej troski, żeby jakość kształcenia tam oznaczała rzeczywistą jakość, a nie tylko formalne przechodzenie, zaliczanie przedmiotów i tak dalej, i uzyskanie dyplomu takiego czy innego. To problem jest z tym niewątpliwie. Można z drugiej strony powiedzieć, że taki problem zawsze był. Być może skala tego problemu dzisiaj jest większa, bo tak wiele jest szkół rozmaitych w Polsce, zwłaszcza prywatnych. Ale to nie oznacza, że źle się dzieje. Ja myślę, że raczej by trzeba tak powiedzieć, że ta różnorodność kształcenia, a starożytni przecież mawiali, że varietas delectat, może tylko dobrze służyć zarówno nauce, jak i dydaktyce. Choć troski trzeba niewątpliwie dużo. My jako środowisko uniwersyteckie, czy szkół wyższych szerzej, zdajemy sobie sprawę, że ta transformacja będzie postępować dalej, zwłaszcza w obliczu zmian ustawodawstwa w Polsce, które dotyczy szkół wyższych, a takie nowe ustawy już mamy i nowe już wkrótce będą także, a z drugiej strony narasta coraz bardziej problem demograficzny. Jest po prostu mniej studentów, mniej kandydatów na studia. Ja pamiętam przed kilkoma miesiącami na spotkaniu rektorów, jeden z ministrów, który przyjechał do nas na spotkanie, poinformował nas, że proszę pamiętać, że wedle obliczeń ministerialnych za 10 lat będzie 30% mniej maturzystów w Polsce, bo problem demograficzny dochodzi już do poziomu szkół wyższych. A to oznacza, że niektóre szkoły mogą mieć problem z przetrwaniem. W pewnym sensie więc narasta konkurencja między szkołami. W tym sensie dobra jakość czy troska o jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych na uczelni będzie służyć niewątpliwie temu, że będziemy mieli więcej kandydatów, że uczelnia będzie mogła tą jakością także będzie miała z kim się podzielić, prawda, kiedy przyjdą młodzi ludzie na studia. W tym sensie nam także o to chodzi. I o to chodzi też Stolicy Świętej, żeby na uczelniach kościelnych, niekiedy małych, niekiedy to są tylko wydziały teologiczne, ale żeby prowadzić jak najlepiej dydaktykę i prowadzone badania naukowe. To może warto jeszcze wspomnieć na koniec, że w ostatnim czasie ministerstwo opublikowało wyniki parametryzacji, którą rząd dokonuje, prowadzi raz na 5-6 lat. I właśnie teraz się okazało, że my na KUL-u, Katolicki Uniwersytet Lubelski ma 9 wydziałów podstawowych i jednostek, jest ich 9, z tego aż 5 wydziałów uzyskało najwyższą ocenę, czyli numer 1. Będzie to A, bo będzie zmiana nazewnictwa wkrótce. To nas bardzo cieszy, że w trudnej sytuacji, jaką mamy, potrafimy tak dobrze prowadzić badania naukowe, bo ta parametryzacja oznacza ocenę prowadzonych badań naukowych i jakby siły naukowej jednostki, uniwersytetu w tym przypadku. Więc aż 5 wydziałów naszych zostało ocenionych najwyżej. To jest znakomicie i z tego też się bardzo cieszymy i będziemy się troszczyć, żeby było jeszcze lepiej.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Sławomir Nowosad.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.